Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich w wieczornej audycji. Dzisiaj to jest druga audycja poświęcona filmom szpiegowskim, ale nie będzie tylko o filmach szpiegowskich, chociaż nie będzie o polityce, więc proszę bardzo, abyście Państwo nie zadawali mi pytań o polityce. Wiem, że wszyscy słuchali, większość Państwa słuchała profesora Horbana i tej kompromitacji, której nawet redaktor Kraśko nie wytrzymał, że są różne inne rzeczy, ale o tym powiemy jutro, proszę Państwa, bo tutaj widzę, panie się zastanawiają, co to za piosenka Elvisem powiało i tak dalej. Nie, proszę Państwa, nie, proszę Państwa, to nie, to jest pieśń, to jest, proszę Państwa, utwór niejakiego Jean-Paul de Martigny, o ile dobrze go czytam. Napisana została w 1784 roku na podstawie poematu Jean-Pierre Clary de Florian, który pojawił się w noweli tego pisarza francuskiego Celestine. To taki sielankowy romans był, proszę Państwa. A nazywa się Plaisir d'amour, czyli mówiąc dosłownie przyjemność z miłości. Pierwsze dwa wersy brzmią w takim dosłownym tłumaczeniu ad hoc. Przyjemność z miłości trwa tylko chwilkę, ale żal, ból, żałoba spowodowana przez miłość trwa całe życie, proszę Państwa. Taka to była właśnie pieśń dworska, wspaniała, i wspaniale to nam zagrał Ryszard Jasiński. Ale zanim pójdę do filmów, to muszę coś powiedzieć, bo dzisiaj posłuchałem płyty, proszę Państwa, najnowszej płyty Nicka Cave'a i Warren Ellisa. Płyta się nazywa Carnage. Jest wspaniała, jest naprawdę genialna, ale jestem troszeczkę, mi włos zjeżył się na głowie. Nick Cave jest w moim wieku, to znaczy ja jestem z marca, on jest z listopada 1957 roku i nie sądzę, by się już wybierał na tamten świat, bo płyta w nastroju przypomina mi płytę Johnny Cash'a, tą ostatnią płytę Heart, gdzie widać było, że on się śmierci spodziewa, i Coena też, i trochę mi się zrobiło smutno słuchając to, tym bardziej, że jest tam jeden wspaniały utwór, który nazywa się Lawendowe Pola, napisał słowa Nick Cave. Ja nie mogę niestety puścić utworu, ale proszę Państwa, chciałem przeczytać Państwu, bo tak sobie go przetłumaczyłem, właściwie napisałem po polsku mniej więcej to, a właściwie głównie to, co Nick Cave chciał tam przekazać. Więc posłuchajcie Państwo, Lawendowe Pola, Nick Cave z płyty Carnage. Tak brzmi ten tekst po polsku. Teraz już wiem, że podróżuję jedyną ścieżką zupełnie sam wśród lawendowych pól sięgających poza nieba próg. Ludzie pytają, w jaki sposób i dlaczego zmieniłem się tak, a ja odpowiadam, że to jedyna spośród wielu dróg. Lawenda uczyniła mnie obcym, zostawiając na skórze wiele lawendowych plam. Przedzieram się przez ten szalony świat, jestem już zmęczony nim. Lawenda pnie się wysoko, powyżej nieba bram. Dokąd odszedłeś? Czasami słyszę imię swe, lecz lawenda szeroko rozpościera się i jedyna ścieżka prowadzi wśród niej. Kiedyś wraz z przyjaciółmi biegłem. Każdy z nich zajęty był, bo spisywał historię swą, a lawenda rosła rzadko, niczym lawendowy śmieć. Co ich spotkało, gdzie teraz są? Czasem widzę blady ptaka cień rysujący na niebie krąg, lecz to tylko uczucie, wrażenie, gdy spotykasz śmierć. Dokąd odeszli? Gdzie ukryli się? Nie pytajmy kto, nie pytajmy po co. Jest bowiem królestwo w niebie, jest bowiem królestwo w niebie. Idziemy i idziemy znów poprzez wzgórza. Idziemy i idziemy wciąż wśród lawendowych wzgórz. Dokąd odeszli? Gdzie ukryli się? Nie pytajmy kto, nie pytajmy po co. Jest bowiem królestwo w niebie, jest bowiem królestwo w niebie. Wspaniały utwór, wspaniała płyta, bez fajerwerków, bez niczego. Taki Nick Cave, kapitalny zresztą, ze wspaniałym tekstem w ogóle, tak jak powiedziałem, tych lawendowych pól. Okej, proszę Państwa, zacznijmy mówić, nie wiem, czy się Państwu to podobało, czy nie, ten wiersz, a to jest nie mój oczywiście, jest tylko napisany po polsku, nie przetłumaczony, napisany po polsku. Okej, proszę Państwa, niewielu z Państwa jest dzisiaj i dobrze nawet, bo to tu nie będzie takich wielkich sensacji, porozmawiamy sobie trochę i posłuchamy muzyki o zupełnie innych rzeczach. Obiecałem Państwu, że zajmę się filmami, szpiegowskimi, ale to tymi, które ja uznaję, że warto się zająć. Sorry za tą, sorry proszę Państwa za tą, za taką zarozumiałość, ale jak Państwo wiecie, ja nie cierpię filmów szpiegowskich. Naprawdę nie cierpię. Przerzucę na przyszły tydzień ten serial Deutschland 83, potem jest 86, potem jest 89 przez serii, bo to inaczej po prostu trzeba go omówić, a chciałem się tak zgrupować w kilku filmach, które są o kilku filmach, które są znane, ale dotyczą głównie oferentów i tak powiem szczerze, porażek również CIA i FBI, ale zacznę od filmu polskiego Orzeł czy Reszka. Jest to film z 1974 roku w reżyserii Ryszarda Filipskiego, który tam gra główną rolę, tam gra jeszcze Anna Ciepielewska, z wielu znanych aktorów. Premiera odbyła się 10 lutego 1975 roku. To jest, proszę Państwa, rzeczywiście typowy taki, można powiedzieć, propagandowy film gierkowski. Chodzi o to, że rzecz się dzieje w latach 50. i 60. Głównie w latach 50. z więzienia wychodzi Marcin Nowak, to jest polityczny, mimo tortur UB nie przyznał się do rzekomego prowadzenia wrogiej działalności. Był skazany na dożywocie, objęła go amnestia. On uciekł, bo wtedy tak to się nazywało, usiłował się w tej sytuacji w Polsce zaadoptować, ale nie dało się, uciekł do Berlina Zachodniego. Tam oczywiście przechodzi przez obóz uchodźców i w sektorze zachodnim ściąga na siebie uwagę CIA. CIA go werbuje po prostu i chce, żeby wrócił do Polski jako agent CIA i zorganizował siatkę szpiegowską. Podobno CIA ma do Polski dalekosiężne plany. Chciałaby także kontrolować polskich patriotów, antykomunistów, przy pomocy których można by zorganizować przejęcie władzy z rąk komunistów. On zostaje poddany przeszkoleniu. W jednym z nich rozpoznaje na potrzeby CIA pracują również ludzie, którzy rozmawiają z uciekinierami z PRL. W jednym z nich rozpoznaje pułkownika Różana, który torturował go w więzieniu w latach 50. I on przedostaje się, CIA go przerzuca do Polski. On w Polsce kontaktuje się od razu z oficerem WSW i mówi, że jest szpiegiem amerykańskim. Odbywa długą, szczerą rozmowę i tak dalej, nie kryje przekonań antykomunistycznych, ale bardziej go brzydzi ta perfidia amerykańska. Ta perfidia CIA, która on uważa, że CIA chce tak samo jak Rosjanie, jak komuniści, opanować Polskę i od środka ją rozbić. I tu nie chodzi w ogóle o Polaków. Potem on wraca do Berlina, zresztą obejrzyjcie to sobie. Tam się całe wszystko dzieją, różne rzeczy, prawda? W końcu polski wywiad wygrywa, wydobywa go z powrotem z tego Berlina, bo Amerykanie się zorientowali, że to już jest podwójna, potrójna gra. Ale o co chodzi? Dlaczego ja to mówię? Nie chodzi, proszę Państwa, o stosunek tego pana do CIA i w ogóle stosunek do służb, ale o takie uwikłanie, ale chodzi bardziej o uwikłanie. Ten film, tak prawdę mówiąc, pokazywał pewne dziwne, pokazał swoiste motywacje wchodzenia w kontakt ze służbą bezpieczeństwa, szczególnie z pierwszymi departamentami. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, ja takie sytuacje, nie znając nawet tego filmu, gdybym nie znał tego filmu, nie skojarzyły mi się, ale znam z życia autentycznego, z autentycznej pracy. Nie będę wymieniał oczywiście nazwisk, ale jeden z czołowych, bardzo znanych opozycjonistów w jednym z krajów zachodnich był, uciekł tu w stanie, ze stanu wojennego, prosto w ręce Francuzów. No niech będzie, że to była Francja, no może to być jeszcze Anglia, cokolwiek, ale w kraju zachodnim, natowskim. No i dostał się w ręce tamtejszego kontrwywiadu i ten kontrwywiad przez prawie 2,5 miesiąca przesłuchiwał go dość brutalnie, uznając, że on jest komunistycznym szpiegiem. Ten człowiek po wyjściu od Francuzów zgłosił się do ambasady polskiej, błagając, żeby go z powrotem do Polski przysłali. On już w Polsce za działalność antykomunistyczną odsiedzi, ale tamci na miejscu straszyli go, że mu zgwałcą żonę, zabiją dzieci. Autentyczna historia, to jest w dokumentach. Forgotten, pan to musi pierdzielnąć. JKM, nie wiem czy JKM, czy CKM, nieważne. Bardzo znany, po prostu. Bardzo znany, publikuje nadal, notabene. I taka sytuacja, no oczywiście nasi nie chcieli uznać, on się też przyznał, że tamci go wypuścili tylko dlatego, żeby infiltrował ambasadę polską, między innymi, że on się zgodził, że podpisał, wszystko to powiedział. No cóż, nasi go po prostu wtedy wyrzucili, troszeczkę bez sędu nie odwracali tego, to mi przypomniało. Przypomina mi się też dwóch znanych zresztą również postaci, które były publiczne, jedna z nich już nie żyje, którzy uznawali, w tym jeden bardzo znany pisarz, uznawali, że wywiad i kontrwywiad musi być w każdym kraju. Oni ze służbą bezpieczeństwa nie będą współpracować, ale dla dobra Polski z wywiadem tak, polskim, ale nie zachodnim. Mieli takie swoiste podejście patriotyzmu, uważali, że w jakiś sposób rozegrają tą służbę bezpieczeństwa. Nie udawało mu się, nie udawało im się, bo człowiek w starciu z tak potężną instytucją, jaką niewątpliwie było MSW Kiszczaka, czy jakikolwiek inny wywiad, czy to będzie francuski, brytyjski, amerykański, niemiecki, czy rosyjski, samotny człowiek nie ma żadnych szans, proszę Państwa. I wydaje mu się, że ich oszuka. No nie, no ja nie dotyczy to oczywiście dzisiaj wywiadu polskiego, ale to już inna sprawa. W Polsce nie ma wywiadu. Zresztą, tak uważam. Więc to jest taki dość ciekawy film, dlatego go przywołałem, bo motywacje są najważniejsze w tym wszystkim. W pozostałych filmach te motywacje wyraźnie zwrócę na to uwagę. Był później taki film w roku 85. John Schlesinger nakręcił film pod tytułem Sokół i Koka. Nie wiem, czy ktoś pamięta taki film. Tam grał Timothy Hutton, Sean Penn, Pat Hingle, też Lori Singer. Był bardzo znany film. Muzykę do tego, zdaje się, robił chyba nawet, ja już nie pamiętam kto, ale tam jest dość dość dobra muzyka do tego filmu. I proszę Państwa, to jest opowieść o dwóch oferentach. O Andrew Dalton Lee, który był dealerem narkotyków i został skazany za szpiegostwo razem ze swoim przyjacielem ze szkoły, Christopherem Boyce. Ważniejszy jest Christopher Boyce, proszę Państwa, ponieważ Christopher Boyce pracował w takiej małej, niewielkiej instytucji, która się nazywa Black Vault, nazywała się, to było tak jakby, to było w latach 70., to było, z tego zrodziło, proszę Państwa, później NSA. I on zajmował się właśnie transmisjami, ten National Reconnaissance Office transmisjami. On był przekonany zresztą, że on, jakby to Państwo powiedzieć, należał do tych ruchów takich bardzo pacyfistyczno-ekologicznych, a ponieważ pochodził z tak zwanego establishmentu, jak jest zresztą jeden i drugi, więc dostał tą robotę. Tam zapoznał się z systemami rakietowymi, z tymi nasłuchami, z tym wszystkim i powiedział, że nie można tego robić. No. Nie może tego robić, nie może pozwolić na to, żeby Amerykanie terroryzowali cały świat. I w Meksyku zgłosił się do ambasady Stanów Zjednoczonych z propozycją przekazania im dokumentów, uznając, że w ten sposób również zachowa pewną równowagę sił na świecie, uważając, że Rosjanie nie są aż tacy straszni jak Amerykanie. Proszę Państwa, oczywiście nie zgłosił się sam. Zgłosił się poprzez tego swojego kolegę, właśnie, przez tego kolegę, Andrew Daltona Lee, który tam handlował, sprowadzał narkotyki z Meksyku i on się zgłosił w jego imieniu. Najpierw udawał oczywiście Christophera, ale Rosjanie też nie są głupi i bardzo szybko doprowadzili do bezpośredniego spotkania, bo w takich z Christopherem, bo w takich sytuacjach, proszę Państwa, natychmiast trzeba ustalić bezpośrednią osobę, a nie korzystać z pośredników. Tym bardziej, że Rosjanie się zorientowali, że pośrednik jest narkomanem i handluje narkotykami, co dla wywiadu również jest. Co dla wywiadu również jest bardzo złe. No, wpadł pierwszy, rzeczywiście, bo FBI weszło na trop obu, dopiero wtedy przy aresztowaniu Daltona z narkotykami i on po prostu sypnął. Prawdziwy Christopher Boyce wyszedł z więzienia w marcu 2003 roku, a prawdziwy Andrew Lee wyszedł w 1998 roku z więzienia. Film jest dość dobry, dość ciekawy, pokazujący właśnie tego typu motywację, taką czysto ekologiczną. Następny film, proszę Państwa, to jest Family of Spies. Family of Spies, The Walker Spy Ring. W roku 1990 telewizja, jaka to była telewizja, to chyba nie wiem czy ITV, czy CBS, nakręciło film o jednym z największych skandali szpiegowskich w Stanach Zjednoczonych. Powstał film właśnie, to jest chyba czteroodcinkowy, czy trzyodcinkowy, Family of Spies, The Walker Spy Ring, czyli Krąg szpiegowski Walkerów, rodziny Walkerów, rodzina szpiegów, gdzie Powers Booty grał Johna E. Walkera Jr., Leslie Ann Warren, jego żonę, Lily Taylor, Laura Walker, jego córkę i jego przyjaciela Graham Becker. Otóż to jest bardzo ciekawe, bo John Walker był szyfrantem. Był, proszę Państwa, o właśnie, Pat Metheny z Davidem Bowie ten film robił, brawo. Tak, temat This is not America, Daniel Balidecki. Dziękuję bardzo, to w Soku Koksiarz i to jest świetna piosenka zresztą, Pat Metheny i David Bowie. No, zgadza się. I proszę Państwa, w Rodzinie Szpiegów, bardzo rzadki film również w Polsce, nie wiem czy on w Polsce był w ogóle kiedykolwiek, w jakiejś telewizji. Tam jest, był Johnny Walker, był szyfrantem na łodziach, na okrętach podwodnych najpierw, na okrętach podwodnych, potem zszedł z okrętów podwodnych i w takiej jakimś dowództwie broni podwodnej Stanów Zjednoczonych, które zajmuje się ciągłym namierzaniem i okrętów podwodnych zarówno radzieckich, wtedy namierzało się, jak i swoich własnych. I tam był po prostu kryptologiem, był szyfrantem. W roku, również przez Meksyk, w roku 1900, to był chyba 1968 albo 69, włączył się, skontaktował się z ambasadą rosyjską, oferując jej tylko i wyłącznie za pieniądze, radziecką, ja wiem, że ktoś mnie zaraz poprawi, zgłosił się do Rosjan, do Sowietów, niech będzie, ale do Rosjan. I w Rosjan i zaoferował swoje usługi. Najciekawsze jest to, że on działał praktycznie do roku, że on działał, zaraz ja Państwu powiem dokładnie kiedy, on działał od 1968 roku do 1985 roku. Jest taka sytuacja, że w połowie lat 70. Amerykanie doszli nagle, bo bardzo przez czysty przypadek, doszli do tego, że ktoś musi przekazywać dane o pozycjach okręty floty podwodnej Stanów Zjednoczonych, ponieważ nagle w kilku punktach pojawiły się zbyt blisko okręty sowieckie. proszę Państwa, i oni zaczęli szukać. Walker, chcąc uniknąć kolejnego wariografu i kolejnego wettingu i sprawdzania, zwolnił się. Po prostu się zwolnił z wojska, już mógł. Zwolnił się z wojska, założył agencję detektywistyczną i co więcej, zwerbował swojego szwagra. Ten szwagier dostarczał mu również jakieś tam materiały. Zwerbował swojego syna, który był również zapływał na okrętach podwodnych i złapano go zresztą na gorąco, aresztowano go na pokładzie jednego z okrętów podwodnych. Zwerbował swojego syna do współpracy i wtedy dopiero i chciał zwerbować córkę, która też poszła do marynarki, ale zaszła w ciążę. On ją zwerbował. I w tym momencie nie wytrzymała dopiero jego żona i ta córka, która, on się rozwiózł zresztą wcześniej z tą żoną, która, proszę Państwa, poszła do FBI. Dopiero wtedy. I dopiero wtedy, w 1985 roku, po tylu latach, aresztowano Walkera. Co więcej, również Rosjanie mieli dosyć Walkera, ponieważ Walker robił to tylko dla, bo przecież Walker robił to tylko dla pieniędzy. Autentycznie dla pieniędzy, proszę Państwa. On tylko chciał pieniędzy, chciał nich coraz więcej. Jak nie miał materiałów, to mówił im zawsze, że im zdobędzie i dlatego tak werbował wszystkich naokoło. Ciekawe jest to, że on w ogóle nie oszczędny, nie krył się z tego, że ma pieniądze. Jeździł samochodami, kupował sobie domy, jakieś tam cuda, miał te dzieci, inwestował, rozwiódł się z żoną, miał kochanki, miał różne takie historie. Prawda? Jerry Whitworth, ten jego przyjaciel, znajomy, partner później w tym detektywie, był też operatorem radiowym na okrętach Stanów Zjednoczonych. I jego żona za immunitet, proszę Państwa, zeznała przeciwko niemu. Okazało się, że wiedziała od początku. Ona nawet kiedyś znalazła jedną jego skrytkę z wyposażeniem szpiegowskim, którą miał w domu. Wtedy dopiero się z nim rozwiodła. Właściwie to on ją wyrzucił z domu. To też jest arcyciekawe. Oczywiście tą biografię może pan sobie, pan Paul, przeczytać możecie pełną. Ja tylko mówię, również to jest fajnie pokazane w filmie, ale w filmie jest pokazana wspaniała motywacja, wspaniale po właśnie ta motywacja. Cyniczny facet, on chciał tylko i wyłącznie pieniędzy. Gotów był dla tych pieniędzy poświęcić dosłownie wszystko. Jego syn, ta żona wywalczyła również immunitet dla syna, bo Walker dostał też dożywocie proszę Państwa. Także ten jego kumpel też, syn dostał długi wyrok w więzieniu. Ciekawy film, proszę Państwa, naprawdę bardzo ciekawy film i warto sobie ten film obejrzeć. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, proszę Państwa, że to jest, proszę, trzeba wziąć pod uwagę, że to jest tylko i wyłącznie film szpiegowski. I to jest tylko wyłącznie film, więc niektóre metody i niektóre działania tam są w rezultacie śmieszne. Ciekawa jest biurokracja. Ta biurokracja powtórzy się zupełnie w filmie o Amesie i w historii Amesa, o którym powiem po przerwie muzycznej. Tak samo, bo tutaj też Walkera można było wcześniej zneutralizować, ale to było tak. Po pierwsze, kontrwywiad marynarki posługiwał się procederami, wzywał na te, nawet jak miał podejrzenia, to wzywał na te wszystkie różne tam wettingi, tak to się nazywa ładnie. Jak się facet zwolnił, to zgodnie z prawem nie mogli go już sprawdzać, więc go nie sprawdzali. Nie przekazali tego do FBI dalej. Niezgodnie zresztą z prawem, bo w Stanach Zjednoczonych każdą sprawę szpiegowską trzeba przekazywać do FBI. Tutaj popełnili niesamowity błąd, pozwalając, proszę Państwa, by by on działał dalej i to jest 68 do 85 roku. To nawet był artykuł taki chyba w The Times, czy w New York Timesie, czy chyba w The Times, czy w jakimś kolorowym też również magazynie, był z jego z twarzą Walkera i że to jest porażka FBI, agent od 68 do 85 roku. Notabene Ames mi był troszeczkę przerażony, ale to również Rosjanie wykorzystali również Walkera i schemat działania z Walkerem w ogóle wykorzystali w celu ochrony Amesa, ale o tym powiem później, bo operacyjnie to jest ciekawe. Operacyjnie to Walker popełniał szereg błędów i to dziwnych błędów, bo on wszedł do tej ambasady troszeczkę na siłę. Troszeczkę na siłę w tym Meksyku. Nie zwrócono uwagi na monitoring, w ogóle jeszcze wtedy nie było takiego monitoringu jak teraz. Potem w ogóle nie stosował się do żadnych tych, jak to Amerykanie mówią, tradecraft, czyli tej całej formuł zachowania tych szpiegowskich. Robił im w awantury często. Często się chciał sam tym rządzić. Uważał, że to jest więcej. Straszył ich. W pewnym momencie Rosjanie chcieli go rzeczywiście zlikwidować, ale wycofali się i bardzo dobrze, bo bali się, że śmierć Walkera może jednak ujawnić, zmusić FBI do śledztwa, czy wojsko, czy jakiekolwiek tam siły amerykańskie do drobiazgowego śledztwa i wykryć ich udział w tym wszystkim, a jednak, mimo że nie do końca te materiały wartościowe, ale na przykład pozycje, dokładne pozycje okrętów amerykańskich poznali. No, także widzicie. Okej. Tutaj pani Cassandro, bo pani Cassandra pisze, faceci mają dobrze, jakby co to przepiją i jest okej. Okay. Kobiety cierpią, myślą. Pani Cassandro, to jest szpiegowski, ale powiedziałbym państwu kawał. Powiedziałbym państwu kawał, tak a propos tego, co pani powiedziała. To jest taki kawał, proszę państwa, że jest przed świętami, żona tam w ogóle pracuje, tam gotuje, wraca z pracy, gotuje, sprząta i tak dalej. Przychodzi, mówi do syna, synu, a gdzie ten stary, gdzie twój ojciec? Co, pewnie w knajpie siedzi, a tutaj trzeba sprzątać, choinkę uprawiać, różne rzeczy robić. Ja nie mam w co rok włożyć, idź do ojca, wyciągnij go z tej knajpy. No i ojciec i synek poszedł do tego ojca, ojciec siedzi w knajpie tam z kolegami, ze wszystkimi i mówi, tato, chodź, mama się denerwuje, mama tak ciężko pracuje, w ogóle strasznie, święta idą, wiesz, nie jest tyle roboty, pomógłbyś trochę. Siadaj, synu, mówi ojciec, usiadł. Nalał mu tak, troszeczkę w kieliszku masz, spróbuj. Chłopiec wziął, wypił z tego kieliszka i wstrząsnęło go strasznie. Ojciec mówi, dobre było? Nie, obrzydliwe. No to wracaj do domu i powiedz mamie, że ja też tu miodu nie mam. O, taki właśnie kawał, mówiąc szczerze, pani Cassandra, ale proszę się nie obrażać po prostu. No. Dobrze, wróćmy do tego szpiegostwa. Tutaj ktoś mówi, że może ktoś napisał, że to być może Walkera to była jego legenda. Nie, on nie miał legendy, tak prawdę mówiąc. To wszystkie niby, że spadek, ale to wszystko było do sprawdzenia. On po prostu taki był. Był. No teraz... Chyba największy strzał rosyjski, to znaczy strzał rosyjski to jest kolejny oferent, to jest Olgi Hazen Eric Ames, oficer CIA. On pracował głównie w kontrwywiadzie CIA na kierunku rosyjskim. Dość ciekawy człowiek, tutaj CIA popełniło parę błędów i zmieniono wiele rzeczy, bo na przykład zaczęto dokładnie sprawdzać synów oficerów, bo on był synem oficera. Synem również oficera CIA, którego zwolniono za alkoholizm. Prowadził różnych agentów rosyjskich, najpierw w Nowym Jorku, bezpośrednio w centrali CIA, potem wyjechał do Meksyku, w którym poznał atasze kulturalnego, jednocześnie ambasady w Kolumbii i jednocześnie informatorkę CIA, Rosario Casa Dupuy, tak się chyba ją czyta, która była skoligacona z prezydentem Kolumbii. on ją prowadził i wziął z nią ślub. Pierwszy błąd, na który nie zwrócił uwagi CIA, bo to jest naganne, jeżeli prowadzi się informatorkę i wchodzi się w nią układy, no powiedzmy, pozasłużbowe. Wrócił do Waszyngtonu. Rosaria miała zresztą bardzo duże potrzeby finansowe. On też żył troszeczkę ponad stan. Dobre, jutro to powiem na koniec rekolekcji. Bardzo dobrze, panie Kamilu. Ten kawał? Dobrze, proszę powiedzieć. No i tak, wy też tam miodu nie macie. No. I Ames, proszę państwa, też żył ponad stan. Ona była w ogóle święcie przekonana, że Ames jest super bogatym człowiekiem. Tymczasem Ames nie mógł nawet awansować. Przeszkadzały te dwie rzeczy. Po pierwsze, on z Meksyku też za alkoholizm, proszę, wyleciał, tam się skompromitował. Po drugie był, wzięto pod uwagę również, jaki ojciec, taki syn. Cały czas był naczelnikiem średniego szczebla i nie mógł przeskoczyć. Jego koledzy go przeskakiwali, a Ames był bardzo ambitny. I w roku 1985 poszedł do ambasady rosyjskiej. I, proszę państwa, dawał im materiały. I to niesamowite materiały. Przez niego zginęło wielu ludzi. Na przykład Witalij Jurczynko, Dmitrij Polakow, to był chyba największą w gru figurą, który dawał informacje od lat 60. i Ames go ujawnił. Gordijewskiego też doprowadził do konieczności ewakuowania Gordijewskiego. Aldow Tokaczew, Walery Martynow, Siergiej Motorin, Leonid Poleszczuk, Siergiej Fiedorenko. Prawie wszyscy z nich zostali, to Siergiej Fiedorenko na przykład mówił o rosyjskiej broni jądrowej, czyli to były źródła pierwszorzędowe. Z racji tego kontrwywiadu miał do tego dostęp. Prawie każdy z nich został, proszę państwa, stracony w Rosji. Ames przeszedł poligrafy, przeszedł wariografy. Każdy z tych wariografów przechodził. Dlaczego? To był kolejny błąd. Po prostu dlatego, że wariografy były rutynowe i rutynowe pytania. Tam każdy, co 3 lata musiał przechodzić wariograf. Ja nie pamiętam, czy to co 2, czy co 3, ale to były rutynowe. Wszystko można było wytłumaczyć, ponieważ rodzaj pracy i rodzaj kontaktów, które miał Aldrich Ames, też powodują, że bardzo często na takim rutynowym wariografie się wychodzi. No też tam skacze ten wariograf, bo człowiek sam nie wie w końcu, z kim ma do czynienia wielokrotnie. Tak to bywa. Tak to, proszę państwa, bywa w tym biznesie. Bardzo ciekawe jest to, zastosowali Rosjanie, ale to potem powiem. Są dwa filmy. Jeden film, dużo gorszy, który nazywa się w polskim tłumaczeniu, nie wiem dlaczego, Podwójny agent, dlatego że tytuł oryginalny jest Aldrich Ames, Traitor Within. Nie wiem, może chcieli od filmu z lat 40. Traitor Within. Też był taki film w latach 40. odróżnić. Takie jest tłumaczenie polskie, Podwójny agent, ale to jest właśnie Aldrich Ames, Traitor Within. Z Timothy Huttonem w roli Aldricha Amesa, Joan Plowright, Elizabeth Pena. Też tam jest parę ciekawych aktorów, tam gra. Ten film opisuje właśnie tą całą historię, koncentrując się właściwie na kłopotach finansowych, tylko kłopotach finansowych Amesa. I tak praktycznie dochodzą do wniosku, to jest film chyba 98 roku, film wyprodukowany przez ABC chyba, czy przez ABC, nie pamiętam, kto wyprodukował ten film. Film był słabo oceniany, bo to jest taki troszeczkę produkcyjniak, ale tam pokazuje właśnie generalnie tą stronę finansową. I to właściwie można wysnuć, że gdyby nie ta jego żona, to Ames by nie zdradził. Trochę tak to broni również i CIA Amerykanów, bo to wcale nie o to do końca chodziło. Natomiast jest jeszcze, proszę Państwa, serial. Także przypominam Państwu, Traitor, Algy Haymes, Traitor Within, albo Podwójny Agent, po polsku film 98 roku. Ale jest jeszcze jeden. Jest to cały serial. Serial wyprodukowany, zaraz zobaczymy przez kogo, on został wyprodukowany, bo go nie pamiętam. O, przez telewizję ABC, telewizyjny, który pojawił się w roku 2014, nazywa się The Assets. The Assets to trzeba przetłumaczyć jako zasoby, a w tym konkretnym przypadku jako źródła. Jako źródła, właśnie. Nie, panie Janie, James nie stał się, on nie stał się ofiarą jednego ze swych źródeł, bo przez, pan pisał przez kogoś z rosyjskiej strony i w niedługim czasie jego sytuacja finansowa zaczęła się poprawiać. Nie, nie stał się ofiarą. Jego sytuacja finansowa poprawiła się od razu. Następny błąd, który popełniło CIA, po prostu. The Assets jest filmem o wiele lepszym. To jest ośmioczęściowy dramat, skoncentrowany na, to jest na podstawie książki Circle of Treason, A CIA Account of Traitor Algy Haymes and the Man He Betrayed, napisanej przez dwie funkcjonariuszki CIA, Sandra Grimes i Grimes, przepraszam, tak będę przeczytać, i Jean Vetterfoil, to francuskie nazwisko, nigdy nie umiem ich czytać, Amerykanie to czytali Vetterfoil, która była księgową, po prostu. Bo z całej tej politycznej sprawy, z całej tej operacyjnej historii jego rozpracowały dwie księgowe. Autentycznie. Znaczy, głównie właśnie. Jedna starsza księgowa szczególnie. W tym filmie Jodie Whittaker gra Sandra Grimes, Paul Rhys gra Olgiha Amesa, Harriet Walter gra Jean. I nie ma tam bardzo znanych aktorów, ale chyba, że John Lynch tylko, ale jest film bardzo ciekawy. Mam tylko jedno zastrzeżenie do serialu The Assets. To jest, jego chyba nie było nawet w Polsce. Jego, bo sam początek tego serialu i obserwacja w Rosji dyplomaty, aresztowanie tego dyplomaty, obserwacja, proszę Państwa, jest pokazana w sposób troszeczkę idiotyczny, bo nawet jeżeli by chcieli pokazać, że tak obserwują, to tak by nie obserwowali, a oficer, którego tak trzymają, który musi uciekać po jakichś torach, gdzieś tam nie poszedłby do skrytki, też źle zrobionej, bo trzeba być naprawdę ślepym, żeby nie zauważyć, że facet wyjmuje kamień z jakiegoś krawężnika i wkłada tam cokolwiek, bo on tam na placu, gdzie siedzi jakaś para zakochanych i tak dalej, i nagle się pojawiają ludzie, to jest też, ale to jest tylko, proszę Państwa, ale to jest tylko moja uwaga do tego, ale tak to film się dzieje głównie w biurze, a ona też się w biurze. I w tym filmie jest pokazane dużo więcej w The Assets, ponieważ Ames to nie tylko pieniądze. Te pieniądze rzeczywiście były głównym takim jakby katalizatorem, jakby takim wyzwalaczem, takim czynnikiem, do którego on się zgodził dość, i to zaspokojenie swojej żony. Ale przede wszystkim to było powiązane z ambicją, jego ambicją. On nie awansował, był ten cień jego ojca, cień nieudanej placówki, proszę Państwa, i Rosjanie umiejętnie tym grali, ponieważ pracując z nim, Rosjanie uznali go, przede wszystkim mówili, jaki to jest wielki fachowiec. I nawet jak widzieli w błędy w jego działaniu, bo on w pewnym momencie zaczął za dużo dawać też i zaczął być po prostu, tracił samokontrolę nad sobą, i to trzeba uważać w tym rzemiośle, że po prostu uważał się jest bezkarny i niezniszczalny. I jest niezniszczalny, proszę Państwa, to Rosjanie niby słuchali jego rad, tak ładnie to odwracali, że niby wykonywali te rady, że niby on to im wszystko radził. Co więcej, oni rzeczywiście go nawet nie ładowali, bo wypłacili mu bardzo dużo pieniędzy. Naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Ja już nie pamiętam, trzeba zajrzeć na affidavit, ale dostawał 50 tysięcy, dostał na samym początku dolarów. później to już szły w paręset tysięcy. Tam obliczano, że obliczano go dokładnie, muszę zobaczyć, że wyszło około 4 milionów dolarów pakowali w niego Amerykanie. W sumie, przez całą działalność, od 85 roku. Od 85 roku. W roku 86 CIA już stworzyło zespół, który miał się zająć, szukać przecieków, ponieważ część ich źródeł, no to wiadomo, że te wszystkie źródła, po prostu padły, czy Rosjanie przejęli te źródła, zneutralizowali, ale zrobili dość dobrą operację i w tym pomógł im trochę sprawa Walkerem, notabene, bardzo dobrą operację osłonową, ponieważ mieli nieznaczącego agenta zupełnie, szyfranta, to z którego zrobili trochę takiego Snowdena, z tego szyfranta. Po prostu ujawnili to w Moskwie, ściągnęli go do Moskwy w człowieka, który w ogóle nic im nie dał praktycznie i praktycznie zwerbowali go tylko po to, żeby zwerbować, ale wykorzystali go do osłony. A ponieważ szyfrant mógł mieć dostęp do tych materiałów, mógł mieć dostęp do materiałów, które z kolei mogły rzeczywiście wskazać na te źródła. CIA pomyślało troszeczkę schematycznie i to był taki, właśnie ten szyfrant, to taki Snowden mniej więcej. Włożyli w jego usta szereg rzeczy, on to zeznał, no i Amesa ochroniono. Co więcej, zrobili też świetną, Rosjanie zrobili operację prowadzenia, bo teraz proszę sobie wyobrazić, że macie źródło, które trzeba prowadzić, bo źródło trzeba prowadzić, to nie tylko oni go obsługiwali przez skrzynki kontaktowe i przez różnego rodzaju tego typu była łączność, ale spotkania normalne muszą być. To tylko na filmach tak się dzieje. W rzeczywistości spotkania muszą być, rzadko, ale dwa, trzy razy do roku trzeba się z kimś, trzeba się ze źródłem spotkać. I otóż tak się złożyło, że dogadali się, że Ames jako że był pracownikiem kontrwywiadu CIA i jako CIA też rozpracowywał ambasadę rosyjską, zwerbował jednego z członków rezydentury rosyjskiej, dostał za to nagrodę i w ten sposób uzasadniał spotkania ze swoim oficerem prowadzącym, bo oczywiście oficer prowadzący dał się zwerbować i w rezultacie on prowadził Amesa. Ames miał sukces, a oni mieli łączność w tym momencie. Po roku 90 troszeczkę Ames wpadł w panikę, ale proszę Państwa, tą panikę, ale też już zaczęło się koło niego dość gorąco. On jeszcze oczywiście nie miał tej świadomości, bo nagle stwierdzono, że po upadku muru berlińskiego to Związek Radziecki już nie jest ważny, się rozwala i przesunięto go do jakiejś nieważnej sekcji. Ale nadal jednak dla nich pracował i był dla nich dość ważny. W roku dorwały go księgowe, jak powiedziałem, bo cały ten zespół operacyjny no nie poradził sobie, ale księgowe zaczęły porównywać zarobki i dochody. Ames miał jeden dom, drugi dom, dziecko w prywatnej szkole, żona nie pracowała. Stwierdzono, że opłacił tej żonie jakiś doktorat, w ogóle ubrania, sam jeździł Jaguarem. On twierdził, że jego żona dostała jakiś spadek, sprawdzili, nie było żadnego spadku. Wytypowano w ogóle 4 czy 5 oficerów żyjących ponad stan. No i zawężając po kolei, to wspaniale jest pokazane w The Assets. W The Assets jest wspaniale pokazane właśnie. I księgowego znalazł. I on został aresztowany w grudniu, w listopadzie 1993 roku. Został skazany oczywiście na dożywocie bez prawa apelacji. Ames wszystko powiedział, jego żona też wiedziała o tym, ale jego żona też zaczęła współpracować z prokuratorą w zamian za immunitet dla siebie i dla dzieci, bo ją chciano deportować. No ale no, tak było. Tutaj jest też bardzo ciekawa rzecz. Gdzie można znaleźć The Assets? No właśnie ja nie wiem, bo ja to widziałem w telewizji w Stanach. Ja widziałem to w telewizji jednej. Nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem, czy to wyszło. Może musi Państwo poszukać, bo ja nawet nie szukałem The Assets. Być może wyszło na jakimś DVD. W Polsce tego nie było. A szkoda, bo to naprawdę jest bardzo dobry serial, pokazujący, jak poza tymi... To, no, ale to jest zawsze film, jak ta praca naprawdę wygląda, jak ta gra wygląda w rzeczywistości. Ames... Tu był jeszcze jeden błąd, który popełniło CIA. Ponieważ sprawa ruszyła, te księgowe właściwie zmuszeni do zawiadomienia FBI. CIA nie zawiadomiło FBI na samym początku, że ma przeciek, że podejrzewa zdradę, że podejrzewa, ukrywając siebie, tak jak wojsko wtedy w wypadku Walkera, ukrywając po prostu jakby, nie chcąc się osłabić w oczach FBI, ale FBI może tylko prowadzić sprawy, przecież szpiegowskie i aresztować. I aresztowało go FBI. No. Policzono, jak powiedziałem, wydatki Amesa. Warto to zobaczyć. On jest Prisoners numer 487-083 w średniej, w tak zwanym średnim więzieniu. To nie jest takie ciężkie więzienie. Federal Correctional Institution. Oczywiście on cały czas nadal współpracuje z FBI już dokładnie, bo nie ma żadnego wyjścia, no ale na sumieniu ma całą masę ludzi. Można, proszę Państwa, wszystko dowiedzieć się o Amesie, bardzo dużo, bo Amerykanie mają to do siebie, że akt oskarżenia, ten affidavit against Aldrich Ames publikują w internecie, a w tym akcie oskarżenia jest, proszę Państwa, napisane, że w dniu w tym i tym poszedł tu i tu i z rury takiej i takiej wyjął kontener zawierający to i to, i tam są wszystkie metody po prostu. To są metody. A książki, nie, ja mówię w tych chwili, dajmy na razie spokój, Antoniego Suttona, nie wiem, czy ja czytałem jakiekolwiek książki tego pana. Ja na ogół nie czytam też książek szpiegowskich. Jakoś ich nie lubię. Nie wiem dlaczego, panie Moby Dick. Nie wiem, że to, że sam je piszę. Ale nieważne. No. Notabene już sam Don, bo pierwszą rzecz, którą on kupił, to sam Don, który kupił za 540 tysięcy za gotówkę notabene w Arlington, powinien wzbudzić ich podejrzenia. Tym bardziej, że potem zaczął jeździć Jaguarem za 50 tysięcy dolarów, podczas gdy jego cała pensja wynosiła 60 tysięcy dolarów rocznie. No więc wiadomo, plus te inne koszty. Poza tym tam jeszcze było coś ciekawego, że jego żona płaciła prawie 6 tysięcy dolarów miesięcznie za telefony do rodziny, do tej Kolumbii. A więc to już powinno wzbudzić, proszę Państwa, wzbudzić już jego w CIA jakieś wątpliwości. No ale nie wzbudziły po prostu. Tak, to jest z 2014 roku, bo tutaj mnie Pan pyta, z 2014 roku jest to serial, który był w telewizji ABC i dokładnie on był pomiędzy 2 styczniem i 3 sierpnia 2014 roku. Mi się udało rozmawiać z ludźmi, którzy prowadzili potem to, którzy byli zaangażowani w łapanie tego całego Amesa. I to oni tłumaczą to też tak, że nawet jeżeli wiedzieli, nie mieli twardego dowodu. Nie mieli twardego dowodu. Usiłowali, nie chcąc zbudzać podejrzeń Amesa, powoli odsuwali go od pracy, proszę Państwa, operacyjnej, w mniejsze coraz to komórki, robiąc różne legendy, cały czas czekając na zdobycie dowodu w sensie prawnym, bo złapanie szpiega to nie jest takie jest proste, tak na dobrą sprawę, ale udowodnić przed sądem, że to jest szpieg, to jest naprawdę bardzo trudne. Naprawdę bardzo trudne. Miałem kiedyś taką sytuację, że zdarzyło się w jednej sprawie, że pewien jeden z kierownictwa, znaczy to średniego kierownictwa, pojawił się tam w tej sprawie, oferując materiały, w tym również pewien mój raport, który przedtem dostał, nie wiedząc, że w komu on oferuje i że co to jest. ewidentnie, że chce to wynieść i sprzedać. No i wtedy, pamiętam, rozmawiałem z generałem Nowkiem i generała Nowkę powiedziałem, żeby on też chciano go natychmiast zamknąć, aresztować i tak dalej. Nie, nie można, bo rozwalimy sprawę. Więc trzeba było go w jakiś sposób przesunąć, odsunąć. Wysłaliśmy go na szkolenie, żeby był święty spokój, a sprawę się załatwiło potem, jak on wrócił. Jak on wrócił, ze względu na to, że wtedy dekonspiracja sprawy całej byłaby, byśmy ponieśli większe koszty niż teraz, jak skanalizowaliśmy tego człowieka, no to wiadomo. Robert Hansen. Zacznę od filmu. Film nazywa się po polsku ściśle Tajne, ale to jest tak jakby przełamanie, wyłamanie, The Bridge. To jest film, w którym Chris Cooper gra Roberta Hansena, Ryan Phillippe, Erika O'Neilla. To jest na podstawie wspomnień agenta, któremu podstawiono na samym końcu działalności Hansena Hansenowi w celu rozpracowania go. Facet potem odszedł z FBI, nie mógł tego znieść. Film koncentruje się na takim dziwnym, na paru rzeczach dotyczących Hansena. Też nie pokazuje jego pełnej sylwetki psychologicznej. Hansen był zresztą ortodoksyjnym chrześcijaninem, on pochodził z bardzo ortodoksyjnych środowisk, z tymi środowiskami trzymał był i generalnie w jego biurze zawsze był krucyfiks, on zawsze się tam modlił, trzeba było się modlić, była Biblia, co nie przeszkadzało Hansenowi sprowadzać poprzez Rosję, z Rosjanami, z którymi współpracował, zaraz powiem jak to było, pornografię dziecięcą z Berlina i homoseksualną z Berlina Zachodniego, jeszcze na początku Zachodniego, bo jeszcze był Zachodni, jak to zaczął, czy dostawać diamenty, które dawał zresztą później prostytutkom. No to czy tego miał żonę po prostu. Film, mówi pan, dobry film, Forgotten. Nie, to nie jest taki dobry film. Wbrew pozorom. Nie. On też pokazuje tą sprawę, w jaki sposób się rozpracowuje kogoś wiele lat, nie mogąc go dotknąć nawet, z tego powodu, że nie znajdzie się żadnych materialnych dowodów. Oczywiście można powiedzieć, że można go zlikwidować, ale likwidacja nic tutaj by, moim zdaniem, nie, to nie jest tak w prawdziwych służbach. Ryan Phillippe, grający Erika O'Neilla, którego podstawiono po prostu Hansenowi, on pomógł dokładnie rozpracować i zdobyć dowody. Hansena praktycznie złapano na gorącym uczynku po tym, jak podjął kolejne pieniądze i zadania ze skrzynki kontaktowej. To jest dość... To był człowiek, który był tak zwanym senior agent FBI, on 25 lat pracował w FBI i został w listopadzie 2000, w lutym 2001 roku aresztowany. Erik O'Neill był specjalistą komputerowym, który chciał się dostać do FBI, ale właśnie mu przydzielono go do Hansena, również mówiąc całej prawdy. Nikt nie mówił o szpiegostwie, ale że te nawyki seksualne śledzą człowieka, który może być pedofilem, który może być tam gwałcicielem, takie historie. No. W filmie pokazują, no to Forgotten może w filmie pokazują i stworzyli na samym końcu zresztą to, ale to już jest akcja na samym końcu, że stworzyli specjalnie dla Hansena fałszywy wydział po prostu po to tylko, żeby go odsunąć na bok od zwykłych spraw. Natomiast prawdziwe to, co jest ciekawe, że miesiąc przed 11 września 2001 roku opublikowano w ogóle prawdziwą historię na temat Hansena i artykuły na temat Hansena. To takie właśnie ciekawe. Ale sam Robert Hansen, jak nie wiem, nie ma pojęcia, proszę Państwa, notoryczny oferent. Bo dla mnie Hansen, też dziwię się różnym badaniom psychologicznym. Proszę Państwa, Hansen w ogóle przyszedł do FBI. Ja rozmawiałem zresztą z oficerem FBI, który przesłuchiwał Hansena. I oni sami doszli do takiego wniosku, że niesamowite wręcz ego Hansena. Hansen przyszedł do FBI w połowie lat 70. w drugiej połowie lat 70. No i proszę Państwa, on był święcie przekonany, że on od razu zostanie Jamesem Bondem, czy będzie łapał Jamesów Bondów, dostanie szybki samochód, sekretarkę, środowisko, prawie że generałskie, takie różne historie. A tymczasem zetknął się z normalną pracą. On chyba się nudził w tej pracy i przede wszystkim nie awansował. W roku 1979 po raz pierwszy skontaktował się z radzieckim wywiadem wojskowym, z GRU. W roku 1979 potem skontaktował się z nimi tam, załatwił parę spraw, wziął pieniądze, po czym poszedł do radzieckiego wywiadu, do KGB. Pierwszym zarządem głównym KGB. A po 91 również za służbą wywiadu zagranicznego. On w sumie chodził do niego trzykrotnie. Trzy czy czterokrotnie był tym oferentem. Ponieważ dawał materiały dość dobre, Rosjanie to tolerowali. Przy czym na samym początku nie było komunikacji między KGB i GRU, więc GRU czekało na swojego agenta, a on tymczasem pracował dla KGB. Za każdym razem chciał zostać w centrali jakimś wielkim człowiekiem, po prostu, jakimś wspaniałym, wielkim człowiekiem, czyli takim bardzo, mieć stanowisko dyrektorskie, nie dostało. Przenieśli go do Nowego Jorku, w Nowym Jorku znowu poszedł do KGB i tak dalej, no. Zaczynał w ogóle pracę od policji chicagowskiej w tak zwanym oddziale specjalnym, czyli takim oddziale przykrywciowców, czyli tych działających jako wywiadowców. No. Skończył Quantico, przyjęto do go FBI, został w Indianapolis, potem przeniesiono go do centrali. Przeniesiono go do Nowego Jorku najpierw w 1978 roku, no i pojawił się po prostu... I on się pojawił w GRU. Tym bardziej, że nadzorując placówki rosyjskie jako FBI jako przedstawiciel FBI miał duży wpływ na to, jakie materiały się gdzie ukażą, w związku z czym mógł wyciągnąć wszystkie swoje kontakty. Na dobrą sprawę wyrzucić czy skasować monitoring po prostu. Kiedy wrócił do Waszyngtonu, znowu się skontaktował z KGB, znowu tam jakieś pieniądze, znowu to wszystko, prawda, znowu cała ta oferencka sprawa. Rosjanie go prowadzili również dlatego, proszę Państwa, że on działał na kierunku rosyjskim. On w FBI działał na kierunku rosyjskim. To też jest ciekawe, tak jak Ames. Ujawnił szereg źródeł, które FBI miało wewnątrz, ujawnił bardzo wiele informacji, sposobów działania, na kim mocno siedzą, który dyplomata jest podejrzany, gdzie są, nawet i zwykłe, kiedy będzie obserwacja, gdzie są kamery, to jest bardzo ważne w tej pracy, proszę, tej pracy. No. Robert Kansen przekazywał informacje dane oficera KGB GRU współpracujących z FBI i CIA. Trzech z nich zostało odwołanych do Moskwy pod fałszywym pretekstem. Dwóch rozstrzelano, a trzeci dostał 15 lat łagru, czyli on ma naprawdę ludzi miał on na sumieniu. Siedząc, on był praktycznie później naczelnikiem tego rosyjskiego wydziału, praktycznie, to siedząc tam, proszę Państwa, siedząc tam, znał naprawdę wszystkie zasoby, cały asset, czyli wszystkie źródła FBI, narobił wiele krzywd. Najciekawszy numer, że główną skrzynkę kontaktową, którą wykorzystywał, znajdowała się w parku, Foxtone Park, 5 minut od jego domu. On zakupił ten dom po powrocie z Nowego Jorku do Waszyngtonu i też nikogo nie zainteresowało. I też nikogo nie interesowało, co z Hansenem jest nie tak, że skąd on ma tyle pieniędzy. Podczas nawiązania kontaktu zaznaczył, że on zawsze chciał utrzymać swoją tożsamość w tajemnicy i że nie zamierza się składać osobiste. On podpisywał listy do KGB pseudonimem Ramon Garcia. Rzadko KGB zezwalało na takie metody, ale ale dziwnym trafem prowadził go ten sam oficer, co Oldricha Amesa. Od razu rozpoznał wartość Hansena i zgodzili się na tą propozycję. Po pewnym czasie przyszło polecenie z centrali, z KGB, aby ustalić tożsamość Ramona Garcia i zaczęli kompletować materiały kompromitujące go. A na domenę, że to polecenie wydał naczelnik pierwszego zarządu głównego KGB, generał armii Władimir Kriuczkow, późniejszy przewodniczący KGB. Po aresztowaniu Amesa trochę się Hansen zerwał na chwilkę stosunki z KGB, ale potem, proszę Państwa, ale potem jako, jakby to powiedzieć, pod kolejnym pseudonimem nawiązał znowu. No cóż, Hansen na tym zarobił. Z jednej strony tak, dużo, bo dostał dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy. Natomiast tak naprawdę nie o te pieniądze chodziło. W materiałach, jakie zdobyło FBI, naprawdę znaleziono informacje, że on żądał za przekazywane przez siebie informacje, na przykład zestawu kaset z dziećmi z Berlina Zachodniego, że mu Rosjanie je przygotowali. No, tego typu historie, proszę Państwa. Najciekawszy numer, że ostatni właściwie jego kontakt, jaki nawiązał, że był po upadku muru. Ostatnia jego oferenstwo. On tłumaczył przed sądem, że on wszystkim chciał pokazać, że Ameryka nie jest bezpieczna i Rosjanie nadal szpiegują. Usiłował to odwrócić. Oczywiście to była bzdura, absolutna bzdura. W FBI dużo się zmieniło po tym wszystkim, bo niestety, proszę Państwa, to też pewna rutyna tutaj zadziałała. Tak samo jak w przypadku, pamiętacie, w zeszłym tygodniu opowiadałem Państwu o Philby, tam też było. Nasi nie szpiegują. Ja to zresztą miałem po roku 90, kiedy się okazało, że nie, ci to tylko wy możecie szpiegować, to cała Szwecja. Nasi nie szpiegują. No. Przeczytałem 3 książki Anthony Sutton z okazji, z czego coś zawsze Amerykanie mi dali. Proszę, przeczytał pan książki o bolszewikach i Roosevelcie, powiedział się dalej. Książki są bardzo obrazowo-obrotowe. Chciałbym się odpadę wiedzieć, czy to był, ale Moby Dick, ja nawet nie chcę czytać tych książek wywrotowych, dobrze, no może się z nimi zapoznam, jakoś mi, no. Taka właśnie jest ta, Hansen nie był schizofrenikiem, to był bardzo cyniczny, on był bardzo cyniczny, przede wszystkim, był hipokrytą do kwadratu, bo z jednej strony mamy cały ten szafarz. Hansen, wszyscy wiedzieli w biurze, że Hansen rzuci wszystko, żeby pójść na mszę. Prawda? A z drugiej strony pornografia dziecięca i prostytutki. On otrzymywał prostytutkę, której płacił diamentami od ruskich, notabene. No tego typu historie się zdarzają. Także jak Państwo widzicie, nie każdy, nie zawsze okładka jest zgodna z treścią. No. Warto obejrzeć ten film, jeżeli Państwo chcecie, bo też z pewnym takim krytycznym podejściem. Pani Izo, ja nie chcę się wypowiadać na filmie Jack Strong ani o Kuklińskim z wielu powodów. Po pierwsze, Pani Izo, proszę mnie zrozumieć, z jednej strony mam dość ambiwalentne uczucia, z drugiej strony nie wiem, jak ja bym się zachował w jego sytuacji. Nie wiem, byłem co prawda również w czasach 80., też miałem tego dość. Nie wiem, może można to rozpatrywać z tej strony, że trzeba było mieć odwagę pójść do Amerykanów w ten sposób. Może nie. Nie wiem, to są sprawy, których nie jestem w stanie rozsądzić i powiem szczerze, że do tego się przyznaję, że nie wiem, po prostu nie wiem. Dlatego denerwuje mnie idolacja, denerwuje mnie tworzenie pomnika z jednej strony i potępienie z drugiej strony. Trzeba być w określonych sytuacjach, żeby to zrozumieć. Co zrozumieć? Dla jednych to jest tak jak z żołnierzami wyklętymi, pani Izabelo. Dla jednych bandyci, dla drugich bohaterowie. A nikt nie chce pomyśleć, w jakiej sytuacji ci ludzie byli, tak w jakiej sytuacji był Kukliński. W tej zasadzie, no, to były ciężkie czasy, trudne czasy, bardzo trudne czasy i nie były takie czarno-białe, jak nam się w tej chwili wydaje. Czarno-białe to było wszystko w czasie okupacji. Byli Niemcy, byli Polacy, było AK, strzelali do Niemców, wiadomo. Natomiast w tamtych czasach to już wszystko się później się zaczęło, bo zaczęło być wszystko dość mocno pokręcone. Okej, w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, będę chciał Państwu zaproponować też parę. Boże, Bobedik, pan zadaje mi jakieś... Co pan chce powiedzieć? Wral to komandosi, a Zomer i Jaszczur to moczarowcy. Dlaczego pan mi zadaje takie pytania? Dlaczego pan mi zadaje takie pytania, Bobedik? I chce pan, żebym to powiedział? Bez sensu, ja nie chcę, nie oceniam. Mógłbym dzisiaj ocenić po dzisiejszym dniu i się zastanawiałem nawet, czy nie ocenić tego, jak się skompromitowało SDP, mimo że naprawdę Miedlar to nie jest mi po drodze, wręcz odwrotnie. Ale wolność słowa jest wolnością słowa. No. A to, co zrobiło SDP, to jest zupełna bzdura, ale o tym sobie porozmawiamy różnie. No. Amerykanie nakręci film Iceman o Kuklińskim. Wiem, tylko no, to też jest film, który... Wiecie państwo, to mówić... Mówić. Wiem jedno, zobaczycie Państwo w przyszłym tygodniu, jak będę mówił o Deutschland 83, że czasami wrogim wywiadom i temu KGB, i temu CIA, i temu Stasi zawdzięczamy, że jeszcze żyjemy. Tak naprawdę, dlatego że to, co się działo w 83 roku, prawie że doprowadziło do II wojny światowej, do III wojny światowej, to wojny atomowej, gdyby właśnie nie które wywiady, które się w jakiś sposób dogadały. Ale o tym dogadały i powiedziały, że trzeba zatrzymać idiotyzm polityków. A film Snowden, powiem pani szczerze, że nie widziałem, nie chciałem widzieć. Jest pani rozczarowana. Nie chciałem, bo dla mnie Snowden jest wydmuszką. Snowden jest dla mnie, proszę państwa, kimś w rodzaju... No ciekawe. Kimś w rodzaju tuby, w którą... Legendy, kukiełki, w którą Rosjanie wkładają informacje, nie chcąc zdradzić źródła tych informacji. No, tak mi się wydaje. No ale nieważne, to jeszcze o tym porozmawiamy. Także w przyszłym tygodniu zapraszam na to. Jeżeli Państwo jeszcze macie jakieś tematy dotyczące filmów różnych, bo też wybiorę też parę filmów, poszukam. Między innymi, nie wiem czy Państwo wiecie, że jest taki film, który w roku 52 niemiecki, który się nazywa Rittmeister Wroński, film RFN-owski, który opowiada o Rittmeisterze Wrońskim, który przed wojną w Berlinie faszystowskim prowadził działalność przeciwko III Rzeszy. Oczywiście wiadomo, o kim jest ten film, ale dali mu tytuł Rittmeister Wroński, ale to było w 52 roku. No. Moby Dick, czego pan nie słyszy? Jakich komandosach i partyzantach? Ja mówię o poważnych rzeczach, a pan się duperelami zajmuje. Przykro mi. Proszę mi wybaczyć, ale odbieram takie pytania, odbieram jak... No. Dwaj panowie, hasło KORN. No to ciekawe rzeczy było. O polskich filmach zrobimy, bo w jednym z filmów chyba Spotkanie ze szpiegiem jest bardzo ciekawie pokazana obserwacja. Wiecie państwo, zmieniły się również tylko... Widzę, że pewne zasady obserwacji się nie zmieniły. No, pewne zasady obserwacji się nie zmieniły, zmieniły się tylko narzędzia. Okej, proszę Państwa, wczoraj nie powiedziałem, kto ma dzisiaj imieniny, ale to wszystkim i wiadomo, wszystkim solenizantom wszystkiego najlepszego. Przypominam Państwu, że dzisiaj zmieniamy czas. No, czyli jak jutro ktoś z Państwa umawia się na BPM albo na obsługę schowka, czy na spotkanie z jakimkolwiek agentem, to pamiętajcie, panowie, którzy to są służbowo, że zegarki dzisiaj chyba przesuwamy do przodu, żebyście się nie spóźnili. No. Albo żebyście nie przyszli za późno. No. Albo za wcześnie. Ja zależy. Jak chcecie. No. Kamil Mazurkiewicz. Najlepszy film szpiegowski to miejski monitoring osiedlowy. Akcja rozwija się na bieżąco w wielu miejscach na świecie. Zgadza się, panie Kamilu. Bądź też sąsiadki. No. A jutro mamy niedzielę palmową, 28. Aniela, Jan, Aleksander, Doroteusz, Gedeon, Guntram, Ingbert, Joanna, Kastor, Krzesisław, Krzysław, Malachiasz, Malkol, Pryskus, Renata, Rogacjusz i Rogat mają imieniny wszystkiego najlepszego, solenizanci, jubilaci też. Dzień chwastów, dzień żelków, międzynarodowy dzień bez kłamstwa jutro jest, czyli, proszę Państwa, Czyli proszę Państwa, politycy jutro nie będą występować. Jutro jest Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa. Premier i cała reszta idzie na... Premier i cała reszta idzie na urlop jutro. Kachna, powie pan coś na temat 11 września? Dobrze, porozmawiamy, ale może nie w tej audycji, bo to ja chcę to chcę robić o filmach, czy troszeczkę o literaturze tego typu. Nie wiem, czy państwa to odpowiada, więc proszę mi powiedzieć. Moby Dick, jak, co? Pytam, nie mam takiej wiedzy jak pan. Oni, widzę, powtarzają schematy. Ja nie oglądam w Realu 24. Ja nie chcę w tej chwili po dzisiejszym oświadczeniu... Dobrze, na sam koniec. Nie wiem, czy państwo wiecie, że pan Międlar wydał tego typu oświadczenia. Zaraz państwu powiem. To już na sam koniec zupełnie. Po kompromitacji IPN w sprawie doktora Greniucha i żydowsko-lewackich nacisków poznaliście sprawę SDP. Kompromitacją zarządu głównego SDP osiągnąłem swój cel, bo chyba nikt nie posądzał mnie o to, że zależało mi na członkostwie w organizacji pozarządowej obsadzonej dziennikarską politykierką. Maski opadły i o to chodziło. Zostało także obdarzone dziennikarstwo śledcze Witolda, mimo wszystko PiS Gadowskiego. Trzeba było mnie nie zapraszać, to byście nie mieli teraz wstydu. Sami ukręcili na siebie bicz. Otóż SDP wyrzuciło pan Krzysiek Skowroński się wycofał z podpisu, wyrzuciło Międlara, zabrało mu tę legitymację i wyrzucili Międlara, proszę państwa. I ja mam, i powiem szczerze, i to jest moja odpowiedź. Powiedziałem, pan Międlar dla mnie nie jest żadnym autorytetem, a wręcz odwrotnie, uważam, że robi bardzo dużo złego, ale oni w ten sposób, proszę państwa, stworzyli mu publiczność. To jest raz. Po drugie, zastanawiam się, jak można, będąc szefem jakiegoś towarzystwa, przyjmować ludzi, nie wiedząc, kim są. To jest coś strasznego. To jest coś strasznego. To jest tyle. I to jest odpowiedź. Ja bym był dla pana. Ja jestem szczęśliwy, proszę państwa, że odciąłem się całkowicie od bestii medialno-politycznej w Polsce. I teraz nawet jak będą chcieli wcisnąć jakąś legitymację, to mam zamiar rzucać w nich kamieniami, dosłownie kamieniami. Poza tym to nie legitymacja i członkostwo Związku Literatów Polskich tworzy pisarza. I naprawdę, mimo tego, co chce Gadowski w swojej ostatnim komentarzu, to według polskiego prawa, panie Witku Gadowski, bo byliśmy na ty, to dziennikarzem jestem ja również, mimo że nie uważam się za to i nie chcę mieć żadnej legitymacji. Dziennikarzem jest każdy, kto ma portal internetowy bądź prowadzi blog. Wystarczy prawo, przeczytać polskie prawo na ten temat. Niestety, wiem, że wy się wszyscy uważacie za super dziennikarzy, szczególnie śledczych w cudzysłowie, a jesteście niczym. Po prostu nie jesteście dziennikarzami, jesteście tylko funkcjonariuszami mediów. Dziennikarzami to jesteśmy my, tacy jak ja. Rzeczywiście, dlatego że my jedynie jesteśmy wolni, bo nikt mi nie płaci. Ja utrzymuję się z tych ledwo z tych składek po prostu. Z tych składek, bądź nie z tych składek, ale jakoś żyję, bo jakbym dostał sponsora, stałbym się funkcjonariuszem tego sponsora. I tak jest z wami, drogi Witku Gadowski. Cała reszta poszła dalej. Gdzie można panu podać książki, z tytułem, aby pan się zapoznał, ocenił, splądrował, bo zburzyły mi obraz świata? Panie Moby Dick, chce pan mój adres, żebym podał? Nie. Ukrywam się. Tak się ukrywam, że nikt nie wie, gdzie jestem. No. Jak pan ma, może pan się skontaktować, nie wiem, z kim, przez radio, czy z kimkolwiek. Także dziękuję. Ja te książki znajdę, proszę mi napisać tu tylko... Dobrze, ja te książki znajdę, to jak sobie wezmę. I już. Ale ponieważ u nas wracamy do tego fragmentu, wrócę do fragmentu Zbiszcza i Małgorzaty, Dostojewski nie miał legitymacji, a był literatem, prawda? No właśnie. Okej, proszę państwa, dobranoc. Do jutra, jutro sobie porozmawiam o polityce przed 30, bo to będzie ciekawe w tym. Proszę się nie bulwersować, jest pan chroniony jak Wałęsa w lata, tak, jestem. A ciekaw jestem, czy to fake z tym Wałęsą, czy nie, chociaż Tysol mówi, że nie fake. Zobaczymy, no. Zobaczymy, czy to, wiecie, o co chodzi. Wiecie, o co chodzi, panie Banży, bo dzisiaj pokazano film Wałęsy, z Wałęsy, jak wchodzi ktoś tam, kobiecy głos znany i mówi, ty się lepiej rodziną zajmij. I Tysol nawet mówi, że to było w czasie nakręcania przez niego programu, no ale to nie wiem, do tego wrócę jutro. A na koniec, proszę państwa, powiem szczerze, jedyna rada, brawo Big Cyc, po co ja piszę tyle książek, no, jedyna rada na tą całą rzeczywistość, Big Cyc, jak słodko zostać świrem. Dobranoc państwu, do jutra.